Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być.
Kościoły cierpiące i prześladowane uczą Europejczyków wiary. Mówimy o tym w relacji z Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Następnie o zaczynającej się na kolanach nowej ewangelizacji i chrystusowym obumieraniu ziarna porozmawiamy z biskupem Andrzejem Czają. Magazyn zakończy kolejna garść okruchów Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Irlandczycy, gospodarze trwającego w Dublinie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, mogli zobaczyć, jak dzięki Eucharystii radzić sobie z cierpieniem i kryzysami, niejednokrotnie o wiele większymi niż te, których doświadczają w Irlandii. Bohaterami szóstego dnia tego międzynarodowego wydarzenia były cierpiące kościoły z Azji i Afryki. Swoim świadectwem dzieliła się m.in. ugandyjska pielęgniarka Rose Businginie, która w 1992 roku opodal Kampali założyła ośrodek dla osieroconych dzieci zarażonych wirusem HIV. Dziś z jej pomocy korzysta 2700 sierot. Ona zaś swe siły czerpie z Eucharystii. Jak sama wyznała, ten ośrodek nie mógłby powstać ani przetrwać, gdyby nie jej codzienne spotkania z Jezusem Eucharystycznym.
O mocy Eucharystii w sytuacji stałego zagrożenia mówił z kolei iracki biskup Bashar Warda. Powiedział on, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie bardzo mocno przeżywają ofiarny wymiar mszy świętej. Na naszych ołtarzach zawsze musi być krzyż i to wyraźny. Dzięki temu wiemy, że cierpienie, choć nieuniknione, nie jest beznadziejne, mówił biskup Warda.
Kongres Eucharystyczny powoli zbliża się do końca. Czas już na pierwsze podsumowania. Media zwracają uwagę na liczny udział wiernych, w tym również młodych. I to nie tylko w Dublinie, ale także w różnych imprezach towarzyszących, które odbywają się w całej Irlandii. Przed taką powierzchowną oceną kongresu przestrzega jednak metropolita Dublina arcybiskup Dermot Martin. Przypomina on, że Kościół w Irlandii doświadczył ostatnio licznych skandali. Najpoważniejsze nie wynikają bynajmniej z nadużyć seksualnych, lecz z faktu, że wielu Irlandczyków zatraciło żywy kontakt z Chrystusem. W jego przekonaniu jest to efekt wieloletnich zaniedbań tamtejszego kościoła, który koncentrował się na tym, co powierzchowne, na liczbach i strukturach właśnie, a zapomniał zadbać o przekaz wiary nowym pokoleniom. Kongres Eucharystyczny przypomniał nam o tym, co w kościele najistotniejsze, i jest to dobry zaczyn odnowy, mówi metropolita Dublina.
Można odnieść wrażenie, że irlandzki kościół rozwija się co prawda w różnych kierunkach, ale jest to zdrowy rozwój. Jesteśmy już na dobrej drodze. Kongres Eucharystyczny trwa tylko tydzień. Nie da się zmienić kościoła w ciągu tygodnia, ale powiedziałbym, że widzieliśmy w tym czasie swoiste próbki katolickiego życia. Pokazują one, jak może wyglądać życie kościoła. To trzeba bardzo ostrożnie pielęgnować po zakończeniu kongresu w postaci nowej ewangelizacji i katechizacji. Ta misja już trwa, przynajmniej tu w Dublinie. Rozwija się bardzo spokojnie. Nie ma wprawdzie charakteru reklamy, jakby niektórzy chcieli, ale na pewno już się rozwija.
A teraz już Krzysztof Chudzik i jego gość. O nowej ewangelizacji, chrystusowym obumieraniu ziarna i potrzebie męstwa jako daru Ducha Świętego rozmawia on z ordynariuszem opolskim, biskupem Andrzejem Czają.
Ekscelencjo biskupie Andrzeju, idea nowej ewangelizacji ma parędziesiąt lat. Czy da się odpowiedzieć na pytanie, w których rejonach kulturalno-społecznych wygrywamy, a w których przegrywamy? Gdzie jest dobrze, a gdzie widać klęskę?
No myślę, że to słowo klęska to jest chyba za mocne słowo. Też powiedzieć, gdzie konkretnie tak, a gdzie nie. Myślę, że ta pierwsza granica, o której tutaj trzeba wspomnieć, to jest nasze ludzkie serce. W wielu momentach jest w nas dużo z wiary, ale przychodzą też te momenty niewiary. Ta granica przebiega więc w nas. Powiem więcej, nawet wiara ma też coś z ciemności, jak to mówi papież, w jakim znaczeniu, że tajemnica Boża, której nie jesteśmy w stanie do końca ogarnąć, ona sprawia, iż będą problemy z wiarą, ale co innego problemy z wiarą, a co innego kryzys wiary. I tutaj rzeczywiście Benedykt XVI, papież nasz drogi, mówi w wielu momentach o głębokim kryzysie wiary i to w wielu ludziach dzisiaj. I kiedy mówimy o głębokim kryzysie wiary, to trudno to zdiagnozować z konkretnymi środowiskami, tu jest, a tu nie ma. My możemy bardziej mówić o przejawach tego kryzysu i jeśli chodzi o depozyt wiary, to widzimy, iż jest wiele niedojrzałości w wierze, czasem błądzenia w wierze, a jeśli chodzi o takie żywe odniesienie do Jezusa, to czasem mamy wręcz do czynienia z niewiarą i tak niewierzącym, w sensie lekceważącym więź z Jezusem, może być nawet teolog.
No właśnie, są różne działania w duchu nowej ewangelizacji, jest dziedziniec pogan, no, akcje ewangelizacyjne w wielkich miastach, dynamicznie działające wspólnoty, ale przecież i tak można żyć, jakby Boga nie było.
Tak, no bo to przede wszystkim zależy od tego, na ile każdy z nas stara się o to doświadczenie Jezusa na co dzień, na ile dbamy o to, by to doświadczenie Jezusa w nas było żywe. Tego doświadczenia Jezusa w nas nie będzie bez tego, iż będzie czas na adorację, na modlitwę, a więc mówiąc najogólniej bez kolan.
Cytując Benedykta, w którym kierunku powinny iść jakieś zmiany w Kościele, w strukturach, w formacji?
Myślę, że chodzi o takie mentalne przemiany, a więc i umeblowanie głowy trochę, a bardziej jeszcze chyba o otwarcie serca. Bo jeżeli mówimy ewangelizacja w szerokim tego słowa znaczeniu, no to trzeba mieć na uwadze konieczność wyjścia. Ewangelizacja wiąże się z Chrystusowym idźcie i głoście. Nie możemy więc tylko czekać, aż do nas przyjdą, czy to do zakrystii, czy do kancelarii, czy do świątyni. My musimy próbować na różne sposoby wyjść jako pasterze Kościoła. W tym wychodzeniu bardzo ważne jest po pierwsze to, by wychodzić z ludzką twarzą i tu właśnie otwarte serce dla człowieka. To jest takie, bym powiedział, preparacja ewangelika, przygotowanie wręcz Ewangelii, przygotowanie człowieka do tego, żeby pozwolił siać ziarno Bożego Słowa na glebie jego serca. Ja go potrzebuję też otworzyć. Druga rzecz, trzeba sobie zdawać sprawę też z tego, że w tym wychodzeniu potrzebujemy wyjść taką szeroką falą, a więc nie damy wręcz rady dzisiaj sami pasterze. Powiem tak obrazowo, nawet gdyby proboszcz miał 15 wikariuszy na parafii, to nie wyjdzie do wszystkich tych, którzy już do świątyni na co dzień nie przychodzą. Potrzebujemy więc wielkiego otwarcia tutaj na wiernych świeckich, ale to otwarcie oznacza też dla nas konieczność lepszej formacji, uformowania ich. I tu cała, bym powiedział, ważna sprawa formowania, nie ma ewangelizacji bez formacji. Ta rzecz, o której wspomniałem, modlitwa, to trzecia rzecz. I jeszcze jedna, myślę, bardzo istotna rzecz, o której papież Benedykt XVI mówi bardzo otwarcie, taka gotowość do poświęcenia się, lepiej jeszcze mówi wprost, do cierpienia, w znaczeniu tutaj uwzględnienia prawa wzrostu. Potrzeba po prostu, by ziarno obumierało. Każdy z nas najpierw jest tym ziarnem na roli Bożej dla drugiego. Jeżeli my nie będziemy gotowi na to, by obumarło we mnie to moje, no to nie zwycięży we mnie to Chrystusowe. I w tym momencie będzie mi trudno Chrystusa dawać, a obumiera we mnie moje, kiedy ja najpierw Chrystusa biorę i Chrystusem żyję. Czyli nie będzie ewangelizacji bez najpierw mojego naprawdę wielkiego otwarcia, i to należy do każdego z nas, na Chrystusa. Nie ma ewangelizacji bez naszego nawrócenia.
Poprzednik księdza biskupa, arcybiskup Nossol, mówił, że biskup nie musi wychodzić na drogę krzyżową, bo właściwie ciągle jest na tej drodze krzyżowej.
No to myślę, nie dotyczy tylko samej nowej ewangelizacji, bo tak jest po prostu nasze życie. Najwięcej chyba dzisiaj takich bolesnych chwil w życiu pasterza, przynajmniej od strony pasterza mówię, jest tam, gdzie trudno rozeznać stan. I to dotyczy tutaj i nowej ewangelizacji, ale też duszpasterstwa w klasycznym tego słowa znaczeniu. Chodzi mi o rozeznawanie nie tylko jakości wiary w adresacie, ale przede wszystkim nawet rozeznawanie autentyczności, dobrej woli i prawdy. Mamy czasem takie bolesne nawet sytuacje, kiedy to pasterz kłamie i w tym momencie biskupowi bardzo trudno jest rozeznać sytuację. Ból wiąże się z tym, że biskup musi podjąć decyzję, a nie ma dobrego rozeznania. A jeszcze trudniejsza jest sytuacja, kiedy jest przekonany o tym, że musi jakiś krok wykonać na tej niwie pańskiej, choćby właśnie także w tym dziele nowej ewangelizacji, i wie, że będzie się to wiązało z tym, iż nie będzie zrozumiały, nie będzie to przyjęte, albo jeżeli będzie przyjęte, to będzie to bardzo tego drugiego bolało. Czyli takie rzeźbienie nowego ducha, budzenie takiego zapału misyjnego i dynamizmu dzisiaj ewangelizacji, no ono się po prostu wiąże z bólem i cierpieniem. Tak, to jest pewna droga krzyżowa.
Księże biskupie, w takim razie, czy biorąc pod uwagę jej doświadczenia diecezjalne i Kościoła w ogóle, trzeba czekać na nowe wylanie Ducha Świętego? Nie mówię w tym momencie o liturgicznym święcie zesłania Ducha.
My musimy przede wszystkim nieustannie wołać: przyjdź Duchu Święty. Tutaj rzeczywiście z tej spuścizny arcybiskupa Nosola skrzętnie korzystam. On mówi, że nie było dnia, kiedy by nie zaczynał właśnie od tego Veni Sancte Spiritus. I to jest podstawa w ogóle naszego funkcjonowania jako uczeń Pański. Mówi święty Paweł, nie może być Chrystusowym, kto nie ma Ducha Jego. I to jest także podstawa tego naszego wyjścia. W końcu, dopóki nie przyjęli Ducha Świętego apostołowie, to nawet jak już Jezusa widzieli, cieszyli się tym, że On żyje. No, nie było żadnych już powodów do tego, żeby jeszcze powątpiewać. Włożyli nawet rękę w Bóg Jego. Jednak dopóki Ducha nie było, nie przyjęli Bożego Ducha, bo Jezus już mówił, weźmijcie Ducha Świętego, ale jeszcze Go nie przyjęli. Dopóki nie przyjęli tego Ducha Świętego, nie byli w stanie wyjść. Zabrakło tego męstwa. No i dlatego to jest właściwie jakby taki przedwarunek w ogóle dzisiaj, nie tylko tej nowej ewangelizacji, ale w ogóle życia Kościoła, nieustanne wołanie przyjść Duchu Świętym. To wołanie też papieża, błogosławionego Jana Pawła II, niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. To jest podstawa, wyjście.
Na ile nam tu mogą pomóc zewsząd płynące właściwie codziennie doniesienia o prześladowaniach naszych braci w wierze?
No, myślę, że prześladowania braci w wierze to może dziwnie zabrzmieć, ale to jest wielka nadzieja Kościoła. To jest wielka nadzieja zbawienia dla ludzi na tej ziemi, bo to jest niewątpliwie nowy posiew chrześcijaństwa. I można powiedzieć, że to jest naprawdę z Bożego Ducha. My, którzy tych prześladowań nie doznajemy, powinniśmy co dnia pamiętać o tych, którzy właśnie tym nowym posiewem chrześcijaństwa są, by w tych trudnych chwilach, tych trudnych doświadczeń, prześladowań wytrwali przy Panu i rzeczywiście potrafili stać się tym ziarnem, które umiera dla bogatego plonu.
Z biskupem Andrzejem Czają rozmawiał Krzysztof Chudzik.
Okruchy Ewangelii. Z czym porównamy Królestwo Boże? Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Królestwo Boże to jeden z podstawowych tematów w nauczaniu Chrystusa. Według pobieżnych tylko obliczeń, we wszystkich czterech Ewangeliach nasz Zbawiciel wypowiedział się na ten temat ponad 100 razy. To bardzo dużo, ale widocznie tyle było potrzeba, aby zmienić w sercach i umysłach słuchaczy wizję Królestwa, na które czekali. Królestwa wolnego nie tyle od Rzymian, ale od złego ducha. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, mówi Chrystus, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus przedstawia nam strategię rozwoju swojego Królestwa, opartą nie na podbojach, na władzy i armii, jak w przypadku wszelkich ziemskich królestw, ale na cichości i cierpliwości. Z Królestwem Bożym rzecz ma się bowiem tak, jak z nasieniem wrzuconym w ziemię, które najpierw wydaje źdźbło, potem kłos, a w końcu pełne ziarno. Jak daleko nam w codziennym życiu do tego stylu Królestwa Bożego, opartego na cierpliwości, na respektowaniu kolejnych etapów życia i na zaufaniu do siewcy. Nam, którzy nawet dżinsy kupujemy już wytarte, a edukacją seksualną najchętniej objęlibyśmy dzieci już w przedszkolu. Jest takie opowiadanie o człowieku, który chcąc przyspieszyć porę żniwa, postanowił, że każdego dnia będzie wyciągał źdźbła o kilka milimetrów. Pracując od rana do wieczora, był dumny, że na jego polu zboże było wyższe niż u sąsiada. Tyle tylko, że nazajutrz nadawało się jedynie do zaorania. Królestwo Boże jest też jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Przypominają mi się te słowa Chrystusa, ilekroć jestem w mamertyńskim więzieniu na Forum Romanum. Jaką próbę wiary musiał tutaj przejść kolejny już raz święty Piotr, opoka Kościoła, którego bramy piekielne nie przemogą, słysząc za więziennym murem odgłosy potęgi pogańskiego Rzymu, nawet nietkniętej jego nauczaniem. A jednak ziarno, które zasiał w tym mieście, wyrosło i stało się większe od innych jarzyn. Bo na Forum Romanum leżą dziś tylko potrzaskane kolumny i stoją ruiny porośnięte trawą. Zaś nad Rzymem, stolicą chrześcijaństwa, górują dachy ponad 1000 kościołów. Także dzisiaj, jako chrześcijanie, jesteśmy w wielu krajach jak to ziarnko gorczycy, bo należymy do mniejszości. W wielu dziedzinach życia przegrywamy też z możnymi tego świata, którzy dysponując władzą, bankami i mediami, mogą nas dowolnie ośmieszać, a nawet jak świętego Piotra upokorzyć i zabić. Nie mogą jednak powstrzymać kiełkowania i wzrostu, bo nad tym czuwa już Pan Bóg. Przyjdzie więc czas, że wszyscy butni i pyszni na tym świecie skruszeją jak kolumny na starożytnym forum, a ci, którzy zaufali Bogu, świecić będą 1000-krotnie jaśniej niż w sierpniowym słońcu kopuły owych rzymskich kościołów. Panie Boże, Ty w sakramencie chrztu zasiałeś w naszej duszy ziarno Twojego Królestwa. Spraw, niech jak wielkie drzewo wyrasta na Twoją chwałę i pożytek ludzi, którzy przy nim znajdą wytchnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Przypomnę, że rozważania księdza Arkadiusza Noconia do niedzielnej Ewangelii znajdą Państwo co tydzień na naszej stronie internetowej www.rv.pl. A dziś dziękuję już za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.